Cześć, nazywam się Natalia Kościńska i właśnie słuchacie kolejnego odcinka Słowiańskości. Dzisiaj opowiem Wam trochę o rodzimowierstwie. To słowo, rodzimowierstwo, jest w ogóle stosunkowo nowe, bo w języku polskim pojawiło się gdzieś pod koniec lat 90. Wcześniej, kiedy mówiliśmy na myśli tego typu kulty, mówiliśmy raczej o neopogaństwie. Dzisiaj zaś uważa się, że rodzimowierstwo jest po prostu jednym z elementów neopogaństwa, który jest pojęciem szerszym. Neopogaństwo to zbiorcze określenie współczesnych systemów wierzeń, poglądów, zjawisk i ruchów religijnych albo parareligijnych, które opierają się najczęściej na wierzeniach etnicznych, w jakiś sposób je rekonstruują i, co ważne, są tworzone w opozycji do chrześcijaństwa, do religii monoteistycznych. Słowo pogaństwo jest w ogóle tutaj trochę problematyczne, dlatego że ono wywodzi się bardzo mocno z tej kultury chrześcijańskiej i ma ono znaczenie deprecjonujące. Określenia pogaństwo używali przede wszystkim chrześcijanie, aby określić wyznawców religii niechrześcijańskich, ale nie tych wielkich monoteistycznych jak judaizm czy islam, choć również, przede wszystkim jednak religie niemonoteistyczne i animalistyczne. Mało tego, w Polsce od około XIII wieku określenie poganin było ewidentną zniewagą. Z tego powodu dzisiaj współcześni poganie mają różne podejście do tego słowa. Ja sama tutaj powiedziałam współcześni poganie, dlatego też, że niektórzy próbują odczarować to określenie i jak najbardziej w ten sposób się określają i używają tego słowa właśnie jako opozycji do religii chrześcijańskich monoteistycznych, takich mocno zhierarchizowanych i określonych. Inni nadal unikają tego słowa, właśnie ze względu na te nieprzyjemne, deprecjonujące konotacje związane z chrześcijaństwem i jego rozwojem. Ja będę używać tego określenia, oczywiście nie w ten sposób deprecjonujący, raczej będzie mi zależało na jego odczarowaniu i używaniu po prostu jako określenia jednego z wielu systemów religijnych, które mamy współcześnie do wyboru. Rodzimowierstwo jest jedną z religii pogańskich, która opiera się właśnie na tych etnicznych, lokalnych kultach, które pojawiały się tutaj kiedyś w czasach przedchrześcijańskich. Co ważne, rodzimowierstwo jest współczesną religią etniczną, nawiązującą do przedchrześcijańskich Słowian. Dlaczego tak podkreślam to słowo współczesna? Dlatego, że rodzimowierstwo jako religia pojawiło się tak naprawdę gdzieś w początkach XX wieku. Wcześniej raczej nie mieliśmy do czynienia z takimi ruchami religijnymi, bo czym innym oczywiście jest zainteresowanie przeszłością czy wierzeniami naszych przodków. Słowo współczesne ma tutaj jeszcze jedno znaczenie, a mianowicie to, że dzisiejsi rodzimowiercy nie wyznają tak naprawdę religii przedchrześcijańskich Słowian, ponieważ dzisiaj nie do końca wiemy, jak ona miałaby wyglądać. O tym, jakie mamy problemy z badaniami nad religią Słowian i dlaczego tak trudno jest nam dzisiaj ją zrekonstruować i dlaczego też nie naucza się w szkołach tzw. mitologii słowiańskiej, opowiem Wam w kolejnych dwóch odcinkach. Dzisiaj natomiast chciałabym skupić się na tym właśnie współczesnym rozumieniu tej religii, bo to, co jest ważne, rodzimowiercy, oni rekonstruują te wierzenia, a czasami nawet całkowicie od podstaw ją konstruują. Mamy do czynienia z rekonstrukcją, czy nawet konstrukcją kulturową, odtworzeniem pewnych wierzeń, a czasami po prostu uzupełnieniem luk, do których nie mamy wystarczającej wiedzy. W większości rodzimowierców to nie przeszkadza, ponieważ religia musi być żywa, żeby mogła przetrwać. Zresztą to samo widzimy na przykładzie chrześcijaństwa. Jeżeli porównamy sobie to chrześcijaństwo, które mamy dzisiaj, na przykład w formie katolicyzmu, z tym, jak ono wyglądało od swoich źródeł, to zobaczymy, że mamy do czynienia z naprawdę różnymi religiami. Oczywiście trzon jest ten sam, ale cała otoczka zmieniła się naprawdę niesamowicie i to samo dzieje się z każdą religią. I dlatego nawet gdybyśmy wiedzieli, jak konkretnie wyglądały wierzenia naszych przodków, wierzenia Słowian, to rodzimowierstwo i tak nie byłoby przełożeniem tego jeden do jednego. Czym nie jest rodzimowierstwo, a z czym nam się może kojarzyć? Wiele osób utożsamia rodzimowierstwo na przykład z rekonstrukcją historyczną, ale to są zupełnie różne sprawy. Dlatego, że rodzimowierstwo to przede wszystkim religia i opiera się na rozwoju duchowym, na tych właśnie kwestiach związanych z wierzeniami, z bogami, z jakimś absolutem. Rekonstrukcja historyczna natomiast to odtwarzanie życia dawnych Słowian i niekoniecznie idzie tutaj w parze życie duchowe. To oznacza, że owszem, rekonstruktorzy historyczni mogą odtwarzać i prezentować jakieś obrzędy religijne, natomiast niekoniecznie są one dla nich tymi obrzędami w sensie duchowym. To znaczy, mogą robić po prostu teatrzyk, a niekoniecznie będzie to dla nich prawdziwy obrzęd, prawdziwa liturgia. W przypadku rodzimowierców z kolei jest odwrotnie. Nie jest ważna ta otoczka. Nie ma znaczenia tak naprawdę, w jakim stroju przyjdzie się na obrzędy. Ważniejsza jest jej treść i całe to przesłanie. Oczywiście może się zdarzyć, że rekonstruktorzy są również rodzimowiercami i to absolutnie tutaj sobie nie przeczy. Trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że to nie są kwestie tożsame. To znaczy, możemy zajmować się rekonstrukcją, odtwarzać nawet i wierzenia Słowian, te obrzędy religijne, ale nie będzie to miało dla nas znaczenia duchowego. A jako rodzimowiercy w ogóle nie musimy się tym zajmować, nie musimy szyć sobie giezła, nie musimy pić z cynowych czy glinianych kubków, ale ten aspekt duchowy będzie tutaj właśnie kluczowy. Rodzimowierstwo czasami utożsamia się z jakimiś sektami. To też nie jest prawda, ponieważ akurat rodzimowiercy są zarejestrowani w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji jako normalny związek wyznaniowy. O tym zresztą powiem Wam za chwilę. Czasami też rodzimowierstwo utożsamia się z nacjonalizmem. No i tutaj problem jest generalnie dużo bardziej złożony, dlatego że samo w sobie rodzimowierstwo nie jest żadnym ruchem nacjonalistycznym, natomiast istnieje kilka grup, które jak najbardziej do nacjonalizmu się odnoszą i to czasami nawet do tego bardzo skrajnego. Zresztą ten problem z łączeniem rodzimowierstwa z nacjonalizmem jest obecny nie tylko w Polsce, bo dużo się też mówi o nacjonalizmach nordyckich związanych właśnie z tymi religiami etnicznymi. To, co chcę tutaj powiedzieć, to jeżeli będziecie zainteresowani rodzimowierstwem, to warto sprawdzić dokładnie założenia grupy, do której chcecie przystąpić, żeby upewnić się właśnie, że ich poglądy Wam odpowiadają. Podkreślam, że rodzimowierstwo nie jest tożsame z nacjonalizmem, jednak takie ruchy się pojawiają i pewne jednostki, które próbują reklamować sobą ruch rodzimowierczy, reklamują sobą jednocześnie nacjonalizm. Stąd też bierze się takie przekonanie, że rodzimowiercy na pewno będą nacjonalistami, a nie jest to prawda. Zresztą tutaj dochodzimy właściwie do takiej kwestii, że rodzimowierstwo jest bardzo silnie zróżnicowane. I rodzimowierstwo w tym rozumieniu różnych stowarzyszeń, grup, ale także osób, które wyznają te religie. Wiele z nich ma naprawdę różne poglądy i różne podejścia, które często w ogóle nie mają żadnego punktu stycznego poza właśnie wyznawaną religią. To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, że rodzimowierstwa tak naprawdę nie da się określić tak w 100% jednakowo. To są różne grupy i różni ludzie, tak jak zresztą w każdych innych społecznościach. Pewne założenia są oczywiście wspólne, jak chociażby to, że rodzimowierstwo opiera się na wyznawaniu wiary w słowiańskich bogów. Do tego też podchodzi się w różny sposób, ale właśnie to ci słowiańscy bogowie są tutaj bardzo istotni. Oprócz tej wiary w słowiańskich bogów, bardzo ważne jest dla wielu rodzimowierców życie w zgodzie z naturą, bliski z nią kontakt. Ta religia uchodzi za jedną z religii naturalnych, które właśnie zakładają pewien kult przyrody, kult natury, których uosobieniem, których antropomorfizacją są właśnie postacie bogów. Oprócz oddawania czci bogom i naturze, rodzimowiercy często wyznają też kult przodków. W ogóle warto tutaj też powiedzieć o tym, skąd się wzięła taka pewna popularność tego rodzaju wierzeń. Przede wszystkim właściwie większość, jeżeli nie wszystkie wyznania neopogańskie, opierają się, tak jak już wspomniałam wcześniej, na opozycji w stosunku do religii monoteistycznych, przede wszystkim chrześcijaństwa. Te tak zwane trzy wielkie religie, czyli chrześcijaństwo, judaizm i islam, są bardzo mocno skodyfikowane i bardzo mocno schierarchizowane, więc jednostka jest w nich bardzo mocno ograniczona różnymi zasadami, które niekoniecznie sprowadzają się do tego, żeby po prostu być dobrą osobą. Rodzimowierstwo od tego odchodzi. Rodzimowierstwo od tego odchodzi i ta wolność jednostki jest tutaj istotna. To są religie, które odchodzą od skodyfikowania i od schierarchizowania. Najczęściej ich struktury starają się być bardzo demokratyczne, tak by każdy mógł mieć coś do powiedzenia i mógł wyznawać religię w taki sposób, jaki jest mu potrzebny. Oprócz tego bardzo ważne jest to poczucie poszukiwania tożsamości. To znaczy, że ta wyznawanie religii Słowian daje możliwość takiego zakotwiczenia się w czasie i przestrzeni, że to jest religia, która była tutaj obecna naprawdę już dawno temu, przed 1000 lat, i ona w jakiś sposób konstytuuje nas tutaj w tym miejscu i także w czasie, pozwala nam odczuć jakąś ciągłość. Przy czym to też jest ważne, w przypadku rodzimowierstwa trudno mówić o kontynuacji wierzeń, dlaczego, że gdzieś tam pojawiła się jednak pewna przerwa, tak, pomiędzy chrystianizacją przymusową bądź nie, w zależności od konkretnego przypadku, do odrodzenia tych ruchów rodzimowierczych była pewna luka, gdzie nawet jeżeli pewne echa tych wierzeń żyły i funkcjonowały, to nie w formie oficjalnej religii. I to w ogóle też jest ważne, te echa, dlatego że w Polsce tych ech, takich okruchów, możemy znaleźć wszędzie mnóstwo. One są zakodowane w różnych ludowych powiedzeniach, w legendach miejscowych, a oprócz tego w Polsce możemy też znaleźć okruchy innych systemów religijnych. No i coś ciekawe, to czasami nam się myli, bo na przykład Ślęża, która uchodzi za świętą górę Słowian. O tym, dlaczego to wcale nie jest takie pewne, opowiem Wam w kolejnym odcinku, ale chodzi mi o to, że na Ślęży mamy figurki niedźwiadków i one w takim potocznym rozumieniu, w potocznym pojmowaniu tego miejsca wiążą się silnie właśnie z kultem rodzimowierczym, z kultem Słowian. Tyle, że te niedźwiadki zostały wykonane przez kulturę celtycką, a więc zupełnie inną. Ale gdzieś w tym potocznym, takim szerokim rozumieniu te wszystkie elementy przedchrześcijańskie, te z czasów wczesnego średniowiecza bądź jeszcze wcześniejszych, bardzo nam się ze sobą łączą i trochę też mylą i tworzą taki jeden wielki pogański konglomerat, można by powiedzieć. Ale wracając konkretnie do rodzimowierstwa słowiańskiego, to jeszcze z takim powodem, który ono staje się gdzieś popularne, jest to, że ludzie odczuwają brak wiedzy. Przejawia się to najczęściej w zadawaniu pytania, a dlaczego w szkołach nie mówi się o mitologii słowiańskiej? O tym, dlaczego się nie mówi, to ja Wam odpowiem, ale w kolejnym odcinku, bądź też jeszcze w następnym. Ale ten brak jest silnie odczuwany i on bardzo mocno wpływa na to, w jaki sposób postrzegamy świat. Dlatego też rodzimowierstwo daje nam pewne odpowiedzi tutaj. To jest to, o czym mówiłam w kontekście tej tożsamości, a jednocześnie pokazuje nam, że coś jednak tutaj było, że właściwie ci Słowianie, Polacy nie wzięli się znikąd i tak jak to turbolechici czasami zarzucają, że przed chrztem Mieszka Polacy siedzieli na drzewach. No nie, tak nie było, ale wynika to ze stanu wiedzy. I tu jeszcze od razu jeden ważny element. Rodzimowiercy nie są turbolechitami. No oczywiście mogą być turbolechici, którzy są rodzimowiercami, ale tak samo jak z rekonstrukcją historyczną, to nie jest ze sobą tożsame. To są dwie zupełnie różne rzeczy, które mogą się łączyć, ale domyślnie wcale się nie łączą. Jak wygląda praktykowanie rodzimowierstwa? To jest generalnie kwestia bardzo mocno zindywidualizowana, też z tego powodu, że te religie nie są tak silnie skodyfikowane, te związki wyznaniowe, jak religie chociażby chrześcijańskie. Jest tutaj bardzo duża dowolność, natomiast generalnie większość rodzimowierców obchodzi główne święta. Te święta są związane przede wszystkim z rytmem roku, z rytmem czasu. Jest to równonoc wiosenna, równonoc jesienna, przesilenie letnie i przesilenie zimowe. I w tych terminach wypadają najważniejsze słowiańskie święta, czyli Jare Gody obchodzone wiosną, Święto Nocy i Ognia lub też Noc Kupawy obchodzone latem, Święto Plonów obchodzone jesienią, Szczodre Gody obchodzone zimą. Oprócz tego świętuje się jeszcze Stado od 2016 roku, które pełni taką formę zlotu rodzimowierców, których większość bierze w tym udział, choć oczywiście nie wszyscy. No i jedno z najważniejszych świąt rodzimowierczych, czyli Dziady. Dziady obchodzono kilka razy w roku, dlatego dzisiaj uważa się je za najważniejsze święta. My kojarzymy te dziady listopadowe, dzięki naszemu wieszczowi narodowemu Adamowi Mickiewiczowi, ale też z popkultury, z Halloween i tak dalej. No i też w sumie przez chrześcijaństwo, bo 1 listopada obchodzimy wszystkich świętych, 2 listopada dzień zaduszny, związany właśnie z tym kultem przodków. I dziady też nam się właśnie z tym terminem najbardziej kojarzą. Były jeszcze dziady wiosenne, obchodzono je kilka razy w roku i polegały właśnie one na tym, żeby zadbać o pamięć o swoich przodkach. Obchodom takich świąt najczęściej przewodzi żerca, czyli taki słowiański kapłan, rodzimowierczy kapłan. Pojawia się też określenie ofiarnik, a w przypadku kobiet na przykład żertyni. Oprócz tego część rodzimowierców prowadzi tak zwany kult indywidualny, czyli gdzieś w ciągu dnia stara się być w kontakcie z tą swoją religią, ze swoją duchowością. Niektórzy rodzimowiercy budują sobie na przykład ołtarze domowe. To jak one będą wyglądały, to nie jest też w żaden sposób skodyfikowane, ale najczęściej stawia się tam figurki bogów, zapala się świeczki, jakieś przedmioty, które są bardzo ważne dla tej osoby, która ten ołtarz buduje i które pozwalają jej poczuć łączność z religią, z duchowością, ze swoimi bogami. Rodzimowiercy mówią też na przykład o oddawaniu pokłonu słońcu, kiedy wychodzą z domu i widzą je pierwszy raz. Jest w tym właśnie taka wdzięczność do natury, do tego świata, w którym jesteśmy. Bardzo ważnym elementem, takim gestem jest zapalanie świec, czy to na tych ołtarzach, czy w innych miejscach, czy w jakiejś intencji, czy tak po prostu, żeby pokazać tę swoją pamięć. To jeżeli chodzi o ten kult taki indywidualny, który gdzieś możemy wykonywać każdego dnia samodzielnie. Oprócz tego są też takie święta rodzinne, tak jak teraz też się obchodzi w religiach katolickich, czy w ogóle i wśród ateistów na przykład śluby, niekoniecznie w kościele. Tak samo i rodzimowiercy też mają tego typu święta, obchody, uroczystości. Nie są to na przykład swadźby, czyli te wspomniane już śluby, postrzyżyny i kosopleciny, czyli taki element przejścia dziecka do wieku młodzieńczego, postrzeżony w przypadku chłopców, kosoplecieny w przypadku dziewcząt, no i oczywiście też w jakiś sposób obchodzi się pogrzeby, pochówki i późniejsze stypy. Jak już wspominałam, rodzimowierstwo nie jest żadną sektą. Jest to normalna religia zarejestrowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. No i tutaj mam pewną nieścisłość, ponieważ za każdym razem, kiedy szukam czegoś na temat rodzimowierców, to znajduję informację, że mamy takie 3 zarejestrowane związki, natomiast ja w rejestrze, który jest dostępny na stronie MSWiA, znalazłam informację, że takie związki są 4. Po pierwsze, jest to Rodzimy Kościół Polski, największy i najstarszy związek wyznaniowy. On według danych z 2011 roku liczył około 4000 wiernych. Został zarejestrowany w 1995 roku i ma swoją siedzibę w Warszawie. Podobnie jak Polski Kościół Słowiański, również rok 1995, również Warszawa, ale o nim jest w ogóle najmniej informacji. Zakładam więc, że ten związek gdzieś się pomija. Być może on też jakoś prężnie już teraz nie funkcjonuje. Oprócz tego są jeszcze 2. Kolejny to Rodzima Wiara, rok 96, zarejestrowany we Wrocławiu i on według danych z tego 2011 roku liczył 180 wiernych. No i kolejny, ostatni, to Zachodniosłowiański Związek Wyznaniowy Słowiańska Wiara, zarejestrowany w 2009 roku z siedzibą w Opolu i on liczy sobie 296 wiernych, a przynajmniej taką liczbę podawało się w 2011 roku. Oprócz tego, aktualnie toczy się postępowanie w sprawie wpisania do tego rejestru kolejnego Związku Wyznaniowego Rodzimowierców i jest to Zrzeszenie Polskich Wspólnot Rodzimowierczych Konfederacja Rodzimowiercza. Ta konfederacja powstała mniej więcej w 2015 roku i ona zrzesza w sobie kilka innych grup rodzimowierczych. Te stowarzyszenia, które należą do Konfederacji Rodzimowierczej to Stowarzyszenie Gontyna, Stowarzyszenie Żertwa, Stowarzyszenie Rodzimowierców Pomorskich Jantar, Drzewo Przodków, Krąg Radogost, Stowarzyszenie Kaudus, Grupa Wid, Gromada Swarga, Rodzima Wiara, Wspólnota Rodzimowierców Watra i Gromada Wanda. To pokazuje, że te liczby, które Wam podałam, one tak naprawdę w ogóle nie są miarodajne. Dlatego, że po pierwsze, 2011 rok był prawie 10 lat temu, więc od tego czasu wiele się zmieniło, a te stowarzyszenia rodzimowiercze raczej się jednak rozwijają. Oprócz tego mamy jeszcze inne jakieś grupy, stowarzyszenia, fundacje, które nie są zrzeszone w Konfederacji Rodzimowierczej, która zresztą również nie wchodzi właśnie do tej liczebności ruchów rodzimowierczych, tych związków wyznaniowych. Poza tym ja osobiście sama znam kilka takich osób, które uważają się za rodzimowierców i wyznają te religie, natomiast one nie są zrzeszone w żadnym stowarzyszeniu, w żadnej grupie, w żadnym związku wyznaniowym. To wszystko sprawia, że bardzo trudno jest nam oszacować, ile tak naprawdę rodzimowierców w Polsce jest. Ja spotkałam się z takimi szacunkami, że między 2000 a kilkanaście nawet tysięcy, jeżeli też weźmie się pod uwagę tak zwanych wierzących niepraktykujących. Mnie osobiście trudno jest oszacować, ile tych osób faktycznie jest i która z tych dwóch liczb jest bardziej prawdopodobna, ale być może kiedyś po zarejestrowaniu tego Zrzeszenia Polskich Wspólnot Rodzimowierczych uda nam się jakąś taką liczbę wynaleźć, gdzieś podać. No to też, o czym mówiłam, ten kult indywidualny jest tutaj bardzo ważny i wiele osób nieszczególnie czuje potrzebę zrzeszania się w jakichś grupach, stowarzyszeniach bądź właśnie w zarejestrowanych związkach wyznaniowych. Największym związkiem wyznaniowym jest Rodzimy Kościół Polski. Tak jak mówiłam, on został zarejestrowany oficjalnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w 1995 roku, czyli już 15 lat temu. Ma swoją siedzibę w Warszawie. Jeżeli chodzi o jego główne założenia, to opiera się na henoteizmie. To jest taka forma politeizmu, czyli religii uznającej istnienie wielu bogów, w którym jeden z nich jest uznawany za tego głównego, najważniejszego. Ci pozostali mogą być na przykład jego wcieleniami, no ale to niekoniecznie może tak wyglądać, oni mogą być też całkowicie osobnymi bytami. W przypadku Rodzimego Kościoła Polskiego ten Bóg Najwyższy jest określany czasami jako siła kosmiczna albo jako meta wszechświat. Oczywiście ma też takie swoje zwyczajne imię, najczęściej określa się go świętowitem, ale co ciekawe, Rodzimy Kościół Polski mówi, że to nie jest imię obowiązkowe, obligatoryjne, dlatego że można nazywać go innymi imionami, na przykład Perunem. Z czego to wynika? Stąd, że niezależnie od tego, jak go nazywamy, to on i tak jest Bogiem Najwyższym, a jego prawdziwe imię jest nie do ogarnięcia przez umysł ludzki. Ludzie nie są w stanie go pojąć. Rodzimy Kościół Polski w ogóle ma takie inkluzywne podejście, dlatego że na przykład nie wymaga rezygnacji bądź też wypisania się z innych wspólnot religijnych. To oznacza, że nie trzeba dokonywać apostazji, żeby wstąpić do rodzimego kościoła polskiego. Można też należeć do dowolnego innego związku wyznaniowego. Dlaczego? Dlatego, że rodzimy kościół polski stawia przede wszystkim nacisk na indywidualny rozwój duchowy swoich członków. Więc jeżeli któremuś z nich do rozwoju duchowego, do takiego pełnego poczucia tej swojej duchowości jest potrzebna więcej niż jedna religia, to nie ma problemu, bo ta osoba wie, co jest dla niej najlepsze. To samo dotyczy zresztą narodowości. Jak nazwa wskazuje, jest to rodzimy kościół polski, ale jego członkiem może zostać każda osoba, która czuje się Polakiem. Więc i tutaj tak naprawdę nie ma jakoś specjalnie ograniczeń, nie trzeba nikomu udowadniać, że ma się wystarczająco dużo polskich przodków bądź otrzymało się polskie obywatelstwo, tylko tak naprawdę liczy się to, kim się czujemy. To w tym przypadku jest akurat ważne, ponieważ całe rodzimowierstwo tak naprawdę opiera się na tej etniczności, na lokalności. Oczywiście zdarza się, że ludzie z różnych krajów wyznają religię z zupełnie innych państw, z zupełnie innych regionów, tak jak na przykład w Polsce mamy wyznawców religii nordyckiej, Astartu, czy religii wschodnich, buddyjskich itd. Jednak część tych grup rodzimowierczych ma tutaj trochę większe obostrzenia, co akurat wydaje się zrozumiałe zarówno na lokalną formę wierzeń. Jest jeszcze jedna wspólnota, jedno stowarzyszenie, o którym chciałabym na koniec Wam wspomnieć. To jest wspólnota rodzimowierców Watra. Ona ma swoją siedzibę we Wrocławiu, a wspominam o niej dlatego, że od pewnego czasu aktywnie zbiera środki na budowę swojej własnej rodzimowierczej świątyni. Ten chram, który chcieliby wybudować, on ma być nie tylko miejscem kultu i miejscem obchodzenia różnego rodzaju obrzędów, świąt i przeprowadzania rytuałów, ale ma być też takim swoistym centrum wiedzy, centrum kultury słowiańskiej, do którego będą mogły przyjść nie tylko osoby związane z rodzimowierstwem, ale takie, które chciałyby się dowiedzieć czegoś więcej i na temat tej religii, czy po prostu na temat życia i kultury Słowian. Sytuacja tutaj jest trochę skomplikowana, bo z tego, co udało mi się dowiedzieć, są pewne problemy z dzierżawą i z pozwoleniami na budowę tej świątyni, natomiast cały czas toczą się jakieś licytacje i zbiórki i można ten projekt wesprzeć, jeżeli ktoś by miał na to ochotę. W opisie do podcastu podam Wam oczywiście linki do tej wspólnoty Watra, do Rodzimego Kościoła Polskiego i do Związku Rodzima Wiara oraz do jeszcze kilku innych miejsc, gdzie możecie znaleźć informacje na temat rodzimowierstwa. I też chciałabym Was zaprosić, bo w piątek 31 stycznia we Wrocławiu Watra organizuje takie spotkanie pod tytułem Pieśni w kulturze tradycyjnej. To się odbędzie w lokalu o nazwie Salonik. Zresztą też wrzucę Wam link do tego wydarzenia, żebyście mogli je znaleźć. Kiedyś zapytaliście mnie na Instagramie, czy ja też jestem rodzimowierczynią. No nie, ja akurat nie jestem, dlatego że kompletnie nie pasuje to do pewnego typu duchowości, który mnie osobiście interesuje i które ja chciałabym rozwijać. Natomiast znam parę osób, które należą do takich wspólnot, które czują się rodzimowiercami. I fajnie, i to jest super, że każdy z nas może sobie wybrać taką religię, jaką chce i taką właśnie wyznawać. Tu od razu Wam też mogę powiedzieć, że w tym temacie religii Słowian, niekoniecznie już współczesnym, zostaniemy przez najbliższe tygodnie, dlatego że przygotowuję dla Was kolejne materiały dotyczące badań nad religią Słowian i nad tym, co generalnie o niej wiemy, w tym kontekście właśnie bardziej historycznym i kulturowym, a mniej współczesnym i mniej związanym z tekstami popkultury. No to co, słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia, cześć!